Włącz Wrocław na 91 i 6 FM.
Jak to mówią czasami radiowcy, radio jest żywe i nie inaczej jest teraz, bo dosłownie chwilę temu Dawid Detlef, który wrócił niedawno do Polski, rozmawiał z niejakim panem Gliniakiem, który tworzy podcast obok nas w Radiu Luz na temat swojej podróży. Zgarnęliśmy go do studia, bo też łapaliśmy go co rusz, jak był w trasie i jest już z nami w C8 w studiu luzowym. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Zmachany. Czy niekoniecznie, czy już odpocząłeś? Bo ci, którzy nie wiedzą, to Dawid do Azerbejdżanu, konkretnie do Baku z Pucka, rowerem pedałował ponad 5000 kilometrów.
Ponad 5000.
Chłopie, jak ty dałeś radę? Żyjesz, jesteś tu z nami.
Jestem tu z wami, sam się zastanawiam, jak dałem radę i powiem ci szczerze, że cały czas dochodzę do siebie. Ja trochę
fizycznie
nie wierzę w
to. Psychicznie?
Psychicznie, fizycznie jest naprawdę okej, chociaż byłem wczoraj na siłowni i tak mnie wszystko boli. Tutaj łydy, wszystko zacząłem podnosić. Oczywiście te ciężary, które podnosiłem przed moją wyprawą. Schudłem tak 7-8 kilo, więc...
Widać po tobie, że wyszczuplałeś.
No właśnie, więc te ciężary są naprawdę odczuwalne i no był to ciężki trening taki rozpoczynający, także no dzisiaj mam już jakieś takie zakwasy.
Bo to ale... zupełnie inne partie mięśni przecież pracują,
no
prawda?
No to prawda i to jakieś przysiady w ogóle, no daj spokój.
Dobra,
ale no wracam psychicznie trochę, ja cały czas jestem na trasie. Szczerze, cały czas jestem na trasie.
No
i
nic
trochę...
dziwnego, z Pucka do Wrocławia właśnie niedawno chyba przyjechałeś, bo ja myślałem, że ty na Kaszubach teraz jesteś u siebie, odpoczywasz, a ty już na Dolnym Śląsku wywiady dajesz.
No przyjechałem tutaj, no bo też...
Rowerem?
Słuchaj, no Dolny Śląsk też jest moją taką ojczyzną, że tak powiem, drugą, moim drugim domem i nie przyjechałem rowerem, tym razem wybrałem się naszym pociągiem, także tutaj możecie być spokojni, nie wszędzie dojeżdżam rowerem. Tak,
no
tak.
Ale dobra, dochodzisz do siebie. Jak dokładnie? Bo no to jest podróż, powiedzieć niemała, to jak zbagatelizować, to jest trip życia dla niektórych. Ponad 5000 kilometrów, ty mówisz, że psychicznie, fizycznie, ale no właśnie, jak w ogóle ta regeneracja teraz wygląda w twoim przypadku? Bo o historiach to jeszcze zaraz opowiadamy, ale to też mnie ciekawi właśnie pod kątem fizycznym i też tu mówisz zakwasy, tu nogi, a mi by się wydawało, że po tych kilkudziesięciu dniach to na siłowni to ty będziesz, chłopie, instruktorem co najmniej.
Słuchaj, no można mi porównać do instruktora, ale na pewno nie pod względem fizycznym. Oczywiście, no fizycznie także dochodzę do siebie, ale muszę podkreślić to, że do Baku przyjechałem 11 sierpnia, więc od tego czasu już trochę dni minęło. Od mojego powrotu oczywiście miałem wielką imprezę powitalną, rodzina mnie przywitała, wszyscy ziomale, wszyscy najbliżsi i najważniejsze osoby były w jednym miejscu, co też jest niezwykłą dla mnie rzeczą. No ale tak jak powiedziałem, dochodzę do siebie trochę psychicznie, no bo jestem z ludźmi, rozmawiam z nimi, oni się mnie pytają, jak było, ja im opowiadam, jak było, ale tak naprawdę, wiecie co, ja cały czas gdzieś do tego Baku dojeżdżam. Ja zamykam oczy i widzę tą drogę przed sobą. I to nie wiem, czy z tęsknotą.
Ale pozytywnie, czy to w koszmarach? Bo
nie, to
wiesz,
bardzo, to pozytywnie, to pozytywnie.
Przecież to też musiało piec wręcz, nie? Ile dziennie średnio kilometrów robiłeś?
To jest to około 150-160 kilometrów dziennie. Takie to są dystanse. Czasami było mniej, czasami było więcej. To zależało od tego, jaka była powierzchnia, nawierzchnia, przewyższenia i tak dalej. No to oczywiście pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pamiętam mój ostatni dzień w Baku. Taki jeden mój przyjaciel, którego poznałem na trasie, spytał się mnie: słuchaj, czy ty tęsknisz za domem, nie? Ja mu powiedziałem, tak, tęsknię za domem, ale ja już zaczynam tęsknić za podróżą, nie? Za tym, że jestem w przestrzeni, za tym, że mogę spać gdziekolwiek, jeść cokolwiek, być gdziekolwiek.
Będąc, jakby nie było, cały czas w podróży, już
tak
za nią tęskniłeś.
To jest taki paradoks, prawda? Ale czasami się zdarzają takie paradoksy, a podróże są paradoksalne, bo dlaczego podróżujemy? Dlaczego pojechałem tym rowerem?
No właśnie.
Nie odpowiem ci
no
tak.
Właśnie.
To o tych paradoksach może jeszcze za moment. Najpierw Villa Kosmos, a jak kosmos, to też w głowie się nie mieści, co ten Dawid nawyczyniał podczas podróży. Zostańcie z nami, bo o tych historiach jeszcze przez moment porozmawiamy.
Jest z nami Dawid Detlef. No człowiek legenda, już można powiedzieć śmiało, bo to, czego dokonał, to jest wręcz niesamowite, ale też spotykałeś mnóstwo ludzi, mnóstwo miejsc objechałeś. Powiedz mi, czy udało ci się znaleźć jakiś wątek dolnośląski, może polski, może jakiś taki bardziej wrocławski? Spotkałeś kogoś może po drodze?
Jechałem przez góry przy tureckiej Rivierze i zjeżdżanie z tych gór, taki zrezygnowany, chowam moją twarz w dłoniach i już po prostu taki załamany, że już nigdzie nie dojadę.
Ale w dół zjeżdżałeś, tak?
No zjeżdżałem w dół, ale no wiesz, byłem zmęczony i podchodzi do mnie jakiś ziomek i się pyta, skąd jestem, co robię, dlaczego tutaj w ogóle przyjechałem na tym rowerze. I gdy mu opowiadam, że jadę tutaj z Polski do Azerbejdżanu, taki mam plan, on mówi, słuchaj, mam żonę Polkę, jest z Bolesławca, słuchaj, jest tam u mnie, jak chcesz, wpadnij do nas, zjemy jakąś kolację.
Na ceramice jedliście?
Tylko, gdzie to było?
Ajencik. Czy słyszałeś o tej miejscowości?
A,
raczej wątpię. Tam, wiesz, raczej Turcy też o tej miejscowości nie słyszą. Ostatecznie spędziłem u nich dwie noce, pokazali mi to miejsce. miejscowość, ich takie obyczaje. To jest taka miejscowość, w której trochę się czas zatrzymał i się zachowały takie stare, piękne tureckie obyczaje. To było dla mnie jak taka podróż, wiesz, antropologiczna
jaki,
trochę.
Jaki z tych obyczajów najbardziej ci utkwił w pamięci?
Nie, takie znamienne dla tej miejscowości było to, że na słupach były megafony. I te megafony tak buczały, więc było takie i dla mnie to się kojarzyło w ogóle z jakimś takim apokaliptycznym filmem. Ale tak naprawdę przez te megafony tam jakiś sołtys z tej miejscowości, czy tam wójt ogłaszał, że dzisiaj fryzjer umarł, a poza tym kto dzisiaj bierze ślub, nie? I wiesz, i to były takie komunikaty społeczne, że tutaj nie dojedzie ten autobus, a tutaj właśnie twój fryzjer z tego salonu i z tego salonu nie żyje. Mi się to kojarzyło z wojną, z apokalipsą, bo to tak brzmiało. A dla nich to był po prostu taki biuletyn.
Biuletyn informacyjny, no jak najbardziej, no brzmi to fascynująco.
Podróże kształcą, mówią niektórzy, ale a propos tych podróży, to jeszcze moje pytanie kluczowe brzmi, bo tutaj parę komentarzy czytałem na twoim Instagramie, jak już dotarłeś do tego Baku. Wątpliwości niektórzy mieli. Jak ty tam się dostałeś na tym rowerze, skoro granica do Afganistanu, afgańska granica jest zamknięta z każdej strony, tylko tam ewentualnie ruch tirów dopuszczalny, czyli co, gdzieś na pace, gdzieś coś się dowiedziałeś, że jakiś przesmyk jest
granica może
możliwy. Jak tego dokonałeś w ogóle, jeżeli chodzi o twoją podróż rowerem? Przypominam.
Po tym, że obwieściłem każdemu wszem i wobec, że jadę do Azerbejdżanu rowerem, postanowiłem, że skontaktuję się z ambasadą polską.
Grubo.
I dowiedziałem się wtedy, że nie ma w ogóle takiej opcji, żeby tę granicę przekroczyć. Ona jest zamknięta od czasów pandemicznych.
Czyli widzisz, nawet jak prosisz polityków o pomoc, to ci nie pomagają.
To prawda, więc musisz.
A jedno pytanie tylko mam. Czy zadzwoniłeś przed granicą, czy przed wyjazdem?
Przed wyjazdem.
Ja już myślałem, że tak
udokumentowałem to, mam metadane i mam filmiki, że dzwoniłem przed wyjazdem.
Ale wyobraź sobie przed granicą, panie konsulu, bo ja tutaj już czekam.
Tylko sprawa jest. No i słuchajcie, mój plan był taki ostatecznie, bo także pociąg jest, ale pociągiem nie mogłem jechać, bo pociąg jest tylko dla obywateli krajów bezwizowych. My jako Polacy wizy potrzebujemy na wjazd do Azerbejdżanu, więc tylko droga lotnicza była.
Same schody.
Podjechałem pod granicę, chciałem grać takiego głupa, że tutaj przejdę, że o niczym nie wiedziałem, ale szybko mnie tutaj gruzińska policja zatrzymała.
Wyjaśniła.
I pan policjant powiedział: kolego, tutaj za ten most i wracasz do Tbilisi, więc do tego Tbilisi wróciłem. Wziąłem samolot, przyleciałem nocą do Baku. Z Baku przejechałem na granicę, do miejscowości oddalonej 40 km od granicy.
Czyli
busem,
w tym miejscu,
8 godzin.
Gdzie mniej więcej byłeś wcześniej, tylko po drugiej stronie.
I dopedałowałem właśnie do miejsca tego, gdzie była luka, takich 200-300 metrów.
Czyli doleciałeś do Baku,
tak
do
jest.
Swojego miejsca docelowego, ale
tak
stwierdziłeś,
jest.
Nie, ja chciałem tam dotrzeć rowerem, więc
tak.
Wracamy na granicę. A co z tym rowerem? W ogóle
miałem zamknięte oczy,
z tobą
jak coś. No, rower spakowałem
w którą stronę teraz zapytam?
To prawda. Rower miałem spakowany do kartonu i to było moje największa taka obawa, że ten rower mi nie przejdzie w tych liniach lotniczych, bo linie azerbejdżańskie nie mają sztywnych reguł, jeśli chodzi o przewóz bagażu sportowego. Także mogłoby się wydarzyć dosłownie wszystko w tamtym momencie. Mogliby mnie zatrzymać, kazać dopłacić niebywałe pieniądze, na które by mnie na pewno nie było stać. I to była moja taka największa obawa, ale w momencie, w którym już wylądowałem, wiedziałem, że już mnie nic nie zatrzyma, że dojadę do tej granicy i że będę kontynuować tą podróż, nawet kiedy granica w tym państwie jest zamknięta.
Ale to powiedz mi w takim razie, co było tym takim czynnikiem, co wpłynęło na to, żebyś jednak wrócił na tą granicę? No bo wiele osób by pomyślało sobie, no skoro już jestem w stolicy, no to zdobyłem. Można odhaczyć i powiedzieć koniec. Czy to był bardziej twój wewnętrzny jakiś taki impuls, że chciałeś być szczery wobec siebie, czy bardziej wobec ludzi?
Chciałem przejechać z Pucka do Baku. Rowerem. Okay. Nie przejechałbym, gdybym nadrobił trasę samolotem. Jest kilku ludzi, kilku podróżników, którzy podróżują chociażby z Francji do Japonii chociażby i wtedy muszą korzystać z takich przelotów i oni z tego korzystają. Ja chcę jechać tą trasę całą, nawet jeśli ona kosztuje tyle pieniędzy i tyle czasu w powietrzu.
No to słuchajcie, obiecywałem Dawidowi, że zgarnę go na dwa wejścia, ale tak tam się przyjemnie rozmawia, już mówiliśmy o tej podróży, mówiliśmy o tej historii, jak ty tam trafiłeś do tego Azerbejdżanu, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o samym Baku, więc zostańcie jeszcze chwilę z nami. Ja go namówię. Mówię, żeby jeszcze tutaj posiedział w luzie i opowie wam, jak to z tym Tymkiem Puchaczem było. Tak nam się tutaj egzotycznie zrobiło, bo egzotyczne podróże ze sobą ma Dawid Detlaff. Z Pucka do Baku, ponad 5000 kilometrów. My już sporo o tym rozmawiamy w Radiu Luz. To teraz o samym Baku, bo ja widziałem twoje zdjęcie z takim jednym piłkarzem. On się Tymek Puchacz nazywa i całkiem popularny jest. Jak to do tego doszło w ogóle, że się spotkaliście i w ogóle o tym Baku trochę też opowiedz, bo no trochę tam spędziłeś już, jak dotarłeś do Azerbejdżanu.
uwaga, bo historia będzie przedługawa. Znajomy mojego znajomego napisał do mnie, że ma znajomego, który jest w Azerbejdżanie w tym momencie i teoretycznie może mi dać jakieś tam wskazówki, co zobaczyć i tak dalej. I tak też napisałem do...
A to się okazało, że to Tymek Puchacz nie, jest ten znajomy.
Nie, no właśnie jeszcze nie. Gościu się nazywał Azer, co też jest śmiesznym imieniem dosyć, bo mieszka w Azerbejdżanie. I zajmuje się branżą turystyczną. I on raczej jest z tej klasy takiej, że tak powiem, no dziany, no chłopak, no ma też swoje kontakty, okay. Ma też gdzieś tam znajomych, którzy są właścicielami hoteli, także bardzo szybko ugościł mnie w jednym z najlepszych hoteli w Baku.
Powiem ładnie się ustawiłeś.
Poza anteną, jaka to jest marka, bo wiecie, po spaniu z mrówkami, na dziko w ogóle, wiesz, gdzieś tam w deszczu,
no tak, nagle trafiasz... 43 dni spania na
łóżku typu king size, kurczę, z ciepłą wodą, naprawdę, to jest no jak jakieś marzenie. No i słuchaj, ja mu tak powiedziałem, bo wtedy, kiedy dojeżdżałem, to był mecz z Aarhus, Sabah Baku, ja powiedziałem mu, że chciałem zawsze ten mecz zobaczyć, ale był sold out. I
prawie on powiedział, byłby z Lechem Poznań, ale wiesz,
no,
nie
no
pykło.
Właśnie, niestety. Ale powiedział, słuchaj, no przecież ja mam znajomego. Mój przecież znajomy tak, jest no. właścicielem Sabah Baku. Ja myślałem, że on w ogóle... Na początku myślałem, że on jest z mafii.
Słuchaj.
Potem, kiedy mnie tak uspokoił, no że raczej tak to mafia trochę. Nie jest, powiedział, że to po prostu to jest jego jakiś ziomal, który stwierdził, że założy ten klub. On, przypomnijmy, jest bardzo młodym klubem. 2017 rok, rok założenia tego klubu. I przy mnie, kiedy tam popijamy złocisty, pszeniczny napój wieczorem, dzwonił do tego właśnie właściciela tego klubu i gdzieś tam się dogadywał, jak to wszystko zorganizować, nie? Okazało się, że Tymek może mieć czas po jednym z treningów. Tak też się stało, udałem się pod właśnie ich centrum treningowe, Tymek wyszedł. I co było niesamowite dla mnie, co trzeba oddać tej właśnie postaci, bo oprócz tego, że on jest dla mnie niesamowitym idolem i takim wzorem do naśladowania pod względem oczywiście sportowym, ale też takiej bezpośredniości, podejścia do życia, to on jest taki sam jak na tych vlogach wszystkich. I ciekawe jest to, kiedy twój idol, twój taki wzór zadaje ci częściej pytania niż ty mu.
Czyli jest,
to
jest sobą takie... po prostu w tym internecie.
To prawda.
Niczego nie ukrywa.
I jest to bardzo miłe w momencie, w którym ty otrzymujesz pytania od kogoś takiego jak on i to naprawdę było...
Role się odwróciły, dziennikarzu,
czyli
co?
Byłeś tak jest, to się... przesłuchiwany, można powiedzieć.
Było to bardzo miłe. Sami też powiedział, że kurde, gdyby mnie ta piła, to by robił takie rzeczy jak ten.
Jakie było najtrudniejsze pytanie, jakie dostałeś?
Pytał się mnie o takie sprawy organizacyjne, że dlaczego tak późno, że powinien tego robić więcej. Mówił, że wiesz, że idź w YouTube'a, idź w te TikToki i rób to. Więc to było takie bardziej, może nie inaczej, to nie było ciężkie pytania, bo to były pytania proste, ale widać było po nim, że on mówił, że to ma większy potencjał i żebym robił więcej z tych rzeczy.
Czyli warto było przejechać tych 8 państw,
żeby usłyszeć podpowiedzi od puchacza.
Wisienka, truskawka, wszystko, jak ulubiony wasz owoc wstawcie na ten tort, bo to naprawdę rzecz niesamowita. Moi znajomi oznaczali go pod każdym postem, który publikowałem, ale nie spodziewałem się, że to zakończenie będzie tak wyglądać. Ja czasami mówię, o ile taką wierzącą osobą na co dzień nie jestem, to trudno mi odmówić tego, że mi towarzyszy jakaś siła wyższa w każdym dniu, bo to nie da się tego uargumentować jakimiś takimi pragmatycznymi stwierdzeniami tego,
ale
co się wydarzyło.
Piękna sprawa, jak tam wszystko w tym Azerbejdżanie na gębę tak zwaną można załatwić. Tu mam znajomego, ten ma znajomego, tu ten w ogóle klub założył.
A we Wrocławiu też tak nie jest.
Temu. Trochę
no,
tak,
dokładnie.
Ale nikt we Wrocławiu jeszcze klubu nie zakłada, co po 9 latach mistrzostwo kraju zdobywa, także no powiem ci szczerze.
Jeszcze.
To chłopacy, może przy tym stole coś założymy, jakąś taką spółkę, co?
Wiecie, no najlepsze pomysły rodzą się przy stole i przy kawie, jak to mówią, więc wy przy kawie może dalej jesteście, zostańcie z nami. My dziękujemy Dawidowi, że do nas wpadł.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.
I moje jeszcze pytanie na koniec, gdzie kolejna wyprawa w takim razie?
O, nie, następne wyprawy są w etapie planowania w tym momencie, natomiast jeśli mogę tylko powiedzieć, tak zaspoilerować, co to będzie za wyprawa, to na pewno będzie gdzieś w naszym regionie, polskim regionie, gdzieś w pobliżu Kaszub i będzie to wyprawa na Piasku.
O, no to
będziemy tam z tobą.
Enigmatycznie brzmi, Jaro zapowiedział, słowo się rzekło. Dzięki, Dawid, jeszcze raz, wysłuchajcie luzu, bo takich tutaj cudownych talenciaków właśnie rodzimy.